Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście U Sawickich, w którym dzielimy się z Wami naszym doświadczeniem związanym z edukacją dzieci, młodzieży, a także dorosłych.
W dzisiejszym odcinku naszego podcastu chcielibyśmy porozmawiać na temat, który zadał nam jeden ze słuchaczy. Będzie brzmi on następująco: jak rozsądnie uczyć się w liceum? Szczególnie interesuje mnie ten etap, dodał nasz słuchacz. Z racji tego, że mam już sporo licealistów i domowych, i w edukacji domowej, i tam sporo tych egzaminów i tak dalej, mi się wydaje, że to jest taki temat, na którym może niezbyt długo się rozwodząc, ale jednak coś powiedzieć. Mogę zacząć?
Oczywiście. Kochanie? Tylko rozsądnie.
Tylko rozsądnie. Ja powiem tak. Jeżeli ktoś się już w ogóle uczy w liceum, nie wiem, że się nie uczą ludzie, ale jeżeli się w ogóle już uczysz, to już jest bardzo dobra rzecz. Jeżeli w ogóle się uczysz, ogarniasz, zmobilizowałeś się, siadasz, bo pierwszą obawą tak naprawdę i rodziców, i czasami samych licealistów, to jest to, czy jak będę w edukacji domowej, to starczy mi w ogóle energii, roztropności, zaangażowania, żeby w ogóle siedzieć i się uczyć. Także pierwsze pytanie jest w ogóle znaleźć czas i mieć czas na to, żeby się uczyć. Zaraz dojdziemy do tego, co to znaczy rozsądnie. Ale jeżeli się w ogóle uczymy, czytamy, gromadzimy te podręczniki, coś tam kombinujemy, to już nie jest tak źle. Zgodzisz się, Ola? Bo tak po prostu, no bo generalnie jeżeli cały czas spędzamy na jakimś gamingu czy oglądanie 16 sezonu jakiegoś ulubionego serialu, to w takie pułapki w dzisiejszych czasach się łatwo wpada. I tak naprawdę spędzamy czas, a nie na uczeniu się. Więc sformułowanie i już samo pytanie, jak rozsądnie się uczyć, jest pytaniem, że jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy dosyć zdeterminowani, chcemy się uczyć i wiemy, że powinniśmy się uczyć. Coś byśmy się udała do tego?
Tak, teraz myślę sobie o takim kolejnym kroku. Biorąc pod uwagę ten rozstaw już wiekowy, czyli od takich 15-latków do 19, tak, latków. Troszeczkę nam się ten rozstrzał zrobił większy, więc my z racji czteroletniego liceum, dlatego myślę sobie, że może tutaj też by było takie troszkę rozgraniczenie, co się dzieje i w jaki sposób uczyć się w tych pierwszej, drugiej klasie, a może bardziej trzecia, czwarta, troszeczkę już inaczej. A co mam na myśli? Przypomina mi się takie spotkanie, które odbyło się kilka lat temu u nas przy okazji egzaminów, na które zaprosiłam naszą znajomą, która zamierzała właśnie swoje dzieci na edukację domową przenieść, i tam była kwestia maturzystki. Ja mówię do tej naszej znajomej, to słuchaj, przyjedź z tą swoją córką i porozmawiaj, bo są teraz akurat egzaminy, spotkasz innych maturzystów, porozmawiajcie sobie. Jedna z naszych uczennic, maturzystek, wtedy pamiętam, jak to powiedziała, że ona przede wszystkim musiała wybrać, zdecydować się, jakie przedmioty, w ogóle jaki zakres tej nauki jest tym zakresem, który ona wybiera, w który ona idzie, który jest tym, który ona pragnie ponieść, a co i jakie przedmioty są po prostu do zdania, tak? Ona to może tak nazwała. Co zrobi na minimum, czyli dokonała niesamowitego wyboru. Myślę sobie, że takie wybory są jednym, dokonywanie takich wyborów są jednym w ogóle z owoców edukacji domowej, i nieraz nasi uczniowie mówią, że wiele lat potrzebowali, żeby na takie pytanie sobie odpowiedzi udzielić. Ale myślę, że to jest jeden z elementów bardzo ważnych.
Tak, choć musimy pamiętać o tym, że istnieją omnibusy, czyli osoby, które po prostu mogę wszystko, prawda?
Jasne, że tak.
Uczę się wszystkiego, zdaję wszystko.
No tak. I jadę równo.
Jadę równo. Pytanie jest tylko, czy wszędzie są celujące, tak, i piątki, czy nie wszędzie. Ale mają taką pamięć, mają to dane, prawda?
Tak.
A my tu bardziej rozumiem ta roztropność w uczeniu się, ten rozsądek w uczeniu się dotyczy osób, które muszą jakby dokonywać takich wyborów i nie tylko takich, bo taki standardowy, powiedziałbym, bo to, o czym mi się wydaje, co powiedziałaś, Ola, to jest taki wybór, czy w edukacji domowej, czy szkolnej, jakby podobny, prawda? To znaczy, że w szkołach się uczysz, to tam cię cisną, nie cisną, ale też jest pewnych rzeczy mniej, drugich więcej, ale generalnie można tego wyboru dokonać. Wydaje mi się, że w edukacji domowej, szczególnie na poziomie licealnym, jest jeszcze jeden taki, moim zdaniem, należący do roztropnych element. Mianowicie duża część licealistów naprawdę poważnie się interesuje jeszcze czymś innym. Mhm. Jeszcze czymś innym. Mhm. Czy to są konie? Czy to jest budowa silników rakietowych? Czy to jest prowadzenie własnej firmy fotograficznej? Mhm. Jest to coś traktowanego poważnie, coś innego, czego się uczę. I dla mnie te roztropne uczenie często się... Czy to jest kwestia gotowania, prowadzenia swojej kuchni, pieczenia chleba, dziesiątek różnych rzeczy, których mogą, czy uprawiania sportu. I ten dylemat nie tylko dotyczy wagi przedmiotu, bo wiadomo, z przedmiotami jest tak. Chcę iść na medycynę, to są te przedmioty, tych się będę uczył, żeby zdać na egzaminy, bo chcę być lekarzem. Te przedmioty jakoś muszę zdać, żeby w ogóle jakoś tam dojechać i zdać tą maturę. I tu warto by dodać, jakby to jest ten urok edukacji domowej, bo po pierwsze, nie tylko czy jesteś roztropny i roztropny, dysponujesz tym czasem. Gdy jesteś normalnie w szkole, to kiblujesz w szkole do godziny 15, odrabiasz lekcje do godziny 18, a później możesz czy 19, a później zajmujesz się ewentualnie swoimi pasjami. Tu masz sytuację odwrotną, to znaczy możesz, sam decydujesz trochę o czasie, wspólnie z trenerami lub wspólnie, nie wiem, z instruktorem budowy modeli latających, którymi się zajmujesz, ile czasu przeznaczysz na każdą z tych rzeczy. I jeżeli wyrażamy tu w tym podcaście jakieś swoje zdanie, to moim zdaniem ten element trzeci, rozwijanie tego swojego zainteresowania jest taki, że jakby dla mnie po to jest się w edukacji domowej, żeby rozwijać tą trzecią nogę, na bazie której dzieje się później dużo pasjonujących rzeczy w naszych życiach.
Ja bym tutaj do tego, całkowicie się zgadzając, dała przykład naszej Tosi i jej pracy związane jest z taką organizacją roku. Ja zawsze bardzo lubię młodym ludziom pomagać w takim zorganizowaniu tego czasu. Oczywiście to oni muszą dokonać sami, ale w jakiś sposób takie podprowadzenie jest zawsze bardzo fajne, gdy na początku roku się coś takiego planuje. I przykładowo nasza Tosia jest instruktorem narciarskim. I malując sobie taką taśmę tych 10 miesięcy od września do czerwca na dany rok, ona po prostu sobie w jakiś sposób wycina te miesiące, kiedy wie już na pewno, że styczeń, luty, może jeszcze kawałek marca, to będą miesiące, kiedy ona po prostu będzie na stoku, będzie pracować na stoku. Tu już nie chodzi mi teraz o trenowanie codzienne, tak jak to w przypadku sportowców mówimy, tylko ona wie, że to są miesiące, kiedy ona deklaruje w swojej szkole narciarskiej, że jest do dyspozycji. I nic się właśnie nie dzieje, tak? Jeżeli dużo więcej czasu poświęci na naukę we wrześniu, październiku, listopadzie, bo styczeń, luty, marzec, czy tam styczeń, luty są wyłączone, przynajmniej w dużej mierze, z takiej regularności nauki i poświęcenia większej ilości czasu. I mi się wydaje, że to planowanie czasu jest jedną z większych kompetencji jaką takich ważniejszych umiejętności, jakie w liceum młodzież nabywa i czasami potrzebuje na to nieco więcej czasu. Ja na przykład bardzo lubię sobie z nimi malować taką linię właśnie w tym czasie, jakie przedmioty i kiedy zamierzają zdać, zaliczyć, czy też po prostu zakończyć. I bardzo często tak fajnie to wychodzi, że są przedmioty, które oni sami decydują prowadzić przez cały rok. Na przykład język, tak? Czy matematyka. Nie wiem, a ktoś czy historię, czy zalicza blokowo i to się kończy w listopadzie, październiku i on patrząc z góry na tą taśmę widzi ten cały rok. Czyli to projektowanie, organizowanie jest jedną z ważniejszych.
Wydaje mi się z tego, co mówisz, że tak pojawi się taki obraz, że tym, co świadczy o tym, jak roztropnie się uczyć, jak rozważnie się uczyć, to jest przede wszystkim refleksja. Że co jakiś czas zatrzymuje się, czy co rok, czy co pół roku, czy co miesiąc i patrzę, co zrobiłem albo co chcę robić, prawda? Że przy i tak dużej dozie czasami takiego freeride'u, który mamy w życiu i takiego, że nie wszystko musi być takie zaplanowane. Jednak warto spojrzeć i zaplanować sobie te elementy, żeby po pierwsze zdążyć je zrobić, a poza tym, żeby był czas zarówno na to, co jest niechciane, ale co jest do zrobienia, a także na to, po co się zdecydowałem na edukację domową. Niektóre plany mogą być niezrealizowane. Ja pamiętam, że znam jednego z uczniów edukacji domowej, dosyć mi bliskiego, który planował sobie, że dlatego idzie na edukację domową, że zrobi wyprawę życia, wyjedzie tam na rok do Hiszpanii czy coś takiego. No nie wyjechał, prawda? Uczył się, robił inne rzeczy, w związku z tym teraz ma też inną pracę, jakby nie, może nie do końca zmarnował ten czas, ale generalnie to nie jest tak, że jak sobie coś zaplanujemy, to to zawsze zrobimy albo musimy zrobić, ale zdajemy sobie sprawę, że to było bardziej marzenie, ale prawdopodobnie nie na tyle istotne, że odważyłem się to zrobić. W tym czasie zrobiłem coś innego, ale na tym polega jakby roztropność jakby wyborów i prowadzenia swojego życia, szczególnie na tym etapie licealnym.
Ja myślę o takim kolejnym roztropnym czy mądrym wyborem, czy też przestrzenią, nad którą należałoby się skupić. To jest zadanie sobie pytanie, jakiego wsparcia potrzebuję? Kto w tym, na tym etapie edukacji byłby taką osobą ważną dla mnie, pomocną dla mnie, twórczą, za kim chciałbym podążyć, albo kto zwyczajnie po prostu mi pomoże? W jakim zakresie potrzebuję tego wsparcia? Czy to jest raz w tygodniu babcia z chemią, przykład z naszego podwórka? Czy to jest ktoś, kto wystarczy, że 3 razy w roku spotkam się z nim na godzinę? Albo właśnie, czy to są wykłady online z historii sztuki gdzieś tam w muzeum? To jest bardzo też fajne, bo tutaj możemy korzystać z tego potężnego potencjału ludzi, tego kapitału ludzkiego, który wokół nas jest, który my jako rodzice dajemy sobą, naszymi znajomymi, przyjaciółmi. To co my proponujemy jako szkoły, ta nasza cała oferta, każda szkoła w edukacji domowej proponuje taką ofertę. I teraz z czego będę chciał skorzystać, jakiego wsparcia potrzebuję?
Tak, bardzo ważną rzecz podkreśliłaś, to znaczy nie można być takim bezwolnym wobec tej oferty, którą niesie nam życie.
Oczywiście.
Coś pasjonującego. Mhm. Tak? I trzeba dokonać wyboru, bo bardzo nas czasami tak martwią. Nie chcę mówić, że bardzo martwią czy smucą, ale generalnie to jest takie czasami takie, jeżeli ktoś tam uczy się jakichś przedmiotów i on tylko jest w ramach tego podręcznika, rozumiecie? Kiedy jest książek, filmów, wystaw, muzeów, ludzi, z którymi można jakieś tematy pogadać. On jest w edukacji domowej, dysponuje czasem i może brać udział w jakichś spotkaniach, wyjazdach, albo w ogóle swobodnie sobie dobierać lektury, z których się uczy. On ciśnie ten podręcznik. Oczywiście są typy, jak mówimy, takie, że po prostu podręcznik ma obcykany, dopiero może spokojnie i spać, prawda? Ale generalnie wydaje mi się, że bardzo mocno warto dbać w sensie takiej roztropności, żeby przyglądać i zrobić taki research tego, jakimi narzędziami dysponuje, żeby móc danego przedmiotu czy danych zagadnień się po prostu uczyć.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomina teraz, tak zupełnie spontanicznie. Też przykład od naszych przyjaciół. Przykład, że się wyspałem, tak? Jak przeszedłem na edukację domową, w liceum, na którejś tam klasie, ten nasz znajomy młody człowiek. I jak tam ci jest? No, nareszcie się wyspałem. I teraz, chodzi o co? To też jest bardzo, to jest też dużo mądrości w tym, że taki młody człowiek sobie odpowiada na pytanie, jak ma wyglądać na przykład rytm mojego dnia. I żebyśmy my jako rodzice, dorośli, którzy już tego snu i w ogóle mamy przestawione inaczej, czyli ten cykl, oni bardzo często potrzebują dłuższego snu rano, ponieważ oni mają ta melatonina im się inaczej wydziela. Kiedy my już dawno śpimy, to oni dopiero wchodzą w te fazy. Tu Marek Kaczmarzyk bardzo fajnie o tym opowiada, to bardzo warto posłuchać. Natomiast to jest też bardzo ważne. On sobie może spać do 9:00. I co z tego? No i sobie śpi do 9:00, bo sobie tak rozplanował ten dzień, a pracuje do godziny 23:00, nie wiem do której. On na to właśnie ma tą możliwość, ta wolność tego wyboru, również tego rytmu. I żeby nie my jako rodzice, żebyśmy go nie cisnęli. Dlaczego wszyscy twoi uczniowie, koledzy już o 8:00 rano mają fizykę, a ty dopiero przecierasz oczy albo w ogóle jesteś w zaświatach?
Tak, choć generalnie zgodzę się z tobą, Olcia, z tym, że tu trzeba jakby pamiętać, że często w takich tych smutnych czasach, kiedy różne smutki nas dosięgają i poczucie niesprawczości, to problem jest często odwrotny, że jakby ucieczki w sen albo spędzanie dnia do 13:00 pod kołdrą, zwlekanie się. I tu roztropnym jest nie chowanie się za płaszczykiem tego, że muszę się wyspać, bo do 4:00 rano grałem. Tylko takie realne spojrzenie na siebie, bo takie zachowanie jest po prostu nierozważne, nieroztropne i związane z, po prostu się nie uczę, bo nie mam szans się wtedy uczyć.
Ale bardziej my
tutaj mamy jakby przykłady na poszukiwanie jakiejś rozważności, roztropności w sytuacji, kiedy się uczę i ten rytm dnia, czy tam śpię, wstaję o 6:00, czy wstaję o 9:00, ale jednak mam, niż mam go zdestabilizowany poprzez moje jednego wielkiego doła, który mam w związku z pandemią.
Nie, to jakby mówimy tak. Oczywiście, ja myślę, że to to nauczenie się, odkrycie tego rytmu swojego dobowego jako dla młodego człowieka, tak, też bardzo cenne. Tak. Mamy akurat nasze dwie dziewczyny w domu teraz akurat mają takie wyzwanie w 4:30 rano, takie od godziny 5 rano. I one są bardzo szczęśliwe, bo o godzinie 13 już są po 8 godzinach pracy i mają bardzo dużo dla siebie możliwości później. I to jest strasznie fajne też takie z naszej strony jako rodziców akceptowanie tego, cieszenia się tym, bo to jest też to próbowanie ciągle.
Także mam nadzieję, że nasz słuchacz proszący o tym, o kilka uwag, czy podzielenie się, jak rozważnie czy roztropnie się uczyć w liceum, może parę inspiracji doszło i nie tylko jemu, prawda? To co?
To dziękujemy, jak zwykle bardzo. Zapraszamy na nasz portal. Edukacja można inaczej. Do słuchania podcastów, czytania artykułów i dzielenia się swoim.
Także o licealistach. Dziękujemy bardzo. Ola
i Marcin
Sawicy. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.